I łączymy się telefonicznie z Ernestem Brylem, dyplomatą, poetą, pisarzem, dziennikarzem, byłym ambasadorem Polskiej Rzeczpospolitej w Dublinie. Dzień dobry panu.
Kłaniam się.
5 lat. 91-95 był pan wtedy ambasadorem w Dublinie. Przeżywał pan Wielkanoc razem z Irlandczykami i jak było?
No wie pan, to była taka, ja tam byłem ambasadorem, ale trochę takim specjalnym, bo w ogóle byłem pierwszym w historii relacji polsko-irlandzkiej ambasadorem. Pierwszy raz była relacja na wysokości ambasady. No w związku z tym musiała być biuro, no musiała być jakaś rezydencja ambasadora. No ja przyjechałem na jesieni 91, no ale tutaj się zbliża Wielkanoc 92. Z grubsza kończy się remont tej rezydencji, a właściwie jeszcze urzędowaliśmy w basemencie, czyli w takich półpiwnicach jako ambasada, no ale już mamy pokoje recepcji, pokój recepcyjny, salon. No i wychodziło na to, że trzeba zaprosić gości, otworzyć jakoś ładnie ambasadę, między innymi i w ogóle przede wszystkim dla Polonii, no bo to święta Wielkiej Nocy. Robiliśmy to trochę wcześniej. Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to było zaraz po Niedzieli Palmowej, albo chyba w samą Niedzielę Palmową, przyjęcie wielkanocne. O co chodziło? Chodziło o to, żeby po prostu zaznaczyć istnienie ambasady, ten adres wbić ludziom do głów. Druga rzecz, a może i pierwsza, najważniejsza, przyjąć ładnie wszystkich Polaków, jakich można z całej Irlandii, których tam było mnóstwo rozproszonych, mieli swoje oczywiście stowarzyszenia, ale z ambasadą, czy w ogóle z polską dyplomacją za PRL-u, to takie stosunki były powiedzmy średnie. I trzecia najważniejsza, na co wpadłem, to jest to, żeby zaprosić paru ważnych ludzi z rządu, z episkopatu Irlandii, z różnego rodzaju ważnych ludzi, którzy byliby bardzo istotni dla Polonii. Otóż nasza Polonia nie miała rozbudowanych znajomości, no bo nie było przecież formalnie polskiej ambasady, nie było. No i w ogóle były takie dosyć chłodne stosunki polsko-irlandzkie w dawnych czasach. No a tutaj otwierała się możliwość poznać ich, żeby nawiązali takie półprywatne kontakty na tym spotkaniu. No i tak się stało. Najpierw napisaliśmy list do wszystkich zapraszających ludzi, ale do listu była napisana cała taka wiedza o polskim obchodzeniu Wielkiej Nocy, o tym, jak u nas urządza się święcone, że przynoszą ludzie z domów na święcone różnego rodzaju produkty, to byłoby minione jak w Polsce, tu dziś jajka, kiełbasa, szynka, placki. No i że to jest taki zwyczaj i zapraszamy, jeżeli kto chce, niech również przyniesie, bo będzie święcenie. Święcić wymyśliliśmy, że miał nuncjusz papieski, to był arcybiskup Gerarda. Niezwykle to było ważne dla Polonii, no, która często przez różne organizacje świecko-kościelne robiła co mogła, no żeby ich poznać. No a miałem poza tym jako wstawę ludzi, którzy studiowali na Uniwersytecie w Manu, język angielski, to byli misjonarze berbiści polscy, którzy uczyli się angielskiego, żeby wyjechać na Nową Gwineję, bo tam pracowali głównie. No więc mając to wszystko, urządziliśmy z żoną te przyjęcie. No wyglądało to już fajno, były meble, były już grafiki, no i całe święcone, czeka, przychodzą ludzie i Polonia przychodzi i przynosi koszyki, stawia na ten stół do święcenia, ale przychodzą Irlandczycy i przynoszą w koszykach banany, owoce kokosowe, no co tam jest, no bo oni nie znali tej tradycji. Przychodzi, pojawia się arcybiskup nuncjusz papieski, no i instruowany przez naszych werbistów święci potrawy, bo też tego nie znał. No i werbiści instruowali go święcić potrawy, potem jest łamanie się jajkami, potem jest przyjęcie, potem jest gadanie. Polonia poznaje się z różnego rodzaju ważnymi osobistościami rządu, bo przyszli pisarzami, też artystami, których miałem znajomych, na takiej zasadzie nieformalnej. To bardzo dobrze robi, o ile chodzi o możliwości dalszych kontaktów, wymieniają telefony, adresy, umawiają się. No i nagle są również nauczyciele, taką grupę miałem zaprzyjaźnionych ze mną nauczycieli, którzy mówili świetnie po galicku, czyli w tym rdzennym języku irlandzkim, który formalnie jest pierwszym językiem Republiki, choć właściwie się mówi po angielsku. No i oni mówią, że oni zaśpiewają pieśń bożonarodzeniową, że było też w zwyczaju takie święcenie, kiedyś, że tak powiem, w konakcie, no i tak się po prostu stało. Było to szalenie jakby takie poruszające, bo odrodziło się coś z irlandzkiej dawnej tradycji, wróciła do nich z tej tradycji, która jest gdzieś tam w Geltaksach, czyli w tych częściach Irlandii, w których mówią jeszcze po irlandzku. No, przetrwała. No i ci ważni ludzie i Polonia, która poczuła się jak w domu, fajno było. Mazurki upiekła, pamiętam, żona parę, żeby też pokazać, na czym to polega. Trochę opowiadaliśmy. No i tak były te święta Wielkiej Nocy. No potem oczywiście na samą Wielkanoc to były normalnie święta jak w Irlandii, ale one trochę wyglądają inaczej niż u nas. No i tyle mogę o tym opowiedzieć.
A ja zaglądam do ściągawki, którą przygotował mi Tomasz Wybranowski i widzę kolejne pytanie. Jak wyglądało spotkanie z rodziną O'Connorów? Jak doszło do tego, że wódz klanu O'Connorów wręczył panu specjalny order?
Ach, wie pan, to było tak. Ja próbowałem nawiązać wiele nieformalnych, a ważnych kontaktów. I między innymi przejrzeliśmy listę wszystkich ważnych ludzi w Irlandii, którzy coś robili dla Polski. No i odwiedzaliśmy ich, jak na przykład odwiedziliśmy już starych emerytowanych profesorów na Uniwersytecie w Galway, którzy uczyli na Wydziale Głównie Medycyny polskich studentów, którzy młodzi musieli odejść z wojska w 1944 roku. No i Anglia nie bardzo mogła ich, tak było skomplikowane ich uczyć, ale uczono ich w Irlandii. Oni zresztą nie mogli zostać w Irlandii, tylko potem jechali do Kanady i tak dalej. i w różnych miejscach, no ale była to poważna grupa, no i byli jeszcze profesorowie, więc odwiedziłem ich w Galway, też była jakaś uroczystość, wspominki, uniwersytet wtedy urządził jakieś spotkanie. O poezji irlandzkiej mówiliśmy, no bo wiedzieli o tym, że ja trochę tłumaczyłem, że się znam. Traktowali mnie raczej tak niż jako forma jakiegoś biurokratycznego ambasadora. No i również w różnych miejscach odwiedzałem takich ludzi i kiedyś zaprosił mnie jeden z ważnych bardzo architektów, którzy dużo robił dla Polski. Zresztą byli też ludzie, był wicepremier też, który bardzo pomagał studentom polskim i tak dalej. No i na takie przyjęcie poszliśmy z żoną, to było w Dunleary, oni mieszkali, ten architekt, no jest i niebywałe, takie uroczyste przyjęcie, sadzają nas przy stole, żona z jednej strony, jak z drugiej. Żona siedzi obok jakiegoś ważnego pana. Ja siedzę obok ważnej pani. To była jakaś komtesa włoska. Staje się Sforza. Nie pamiętam dobrze, ale rozmawiamy. No i moja żona rozmawia z tym starszym panem i pyta go, bo on mówił bardzo takim dobrym angielskim, bez irlandzkiego akcentu, od kiedy on jest w Irlandii, bo on opowiadał, że w czasie wojny uczył polskich żołnierzy, jako zdaje się pułkownik, uczył w Szkocji, trenował, no i bardzo, bardzo opowiadał o tym, pyta go, od kiedy jest w Irlandii. A on mówi, jeżeli by tak dobrze powiedzieć, to chyba od IV wieku, ponieważ wtedy chyba moja rodzina byli arcykrólami Irlandii. Była takie, to nie było rządzenie, to było jakby takie nadrzędne sprawowanie władzy prawnej nad szeregiem królestw Irlandii. Żona patrzy, że to jest O'Connor. O'Connor Don, czyli O'Connor brązowy, potomek rodu słynnego O'Connorów. No, rodu, który właściwie, gdyby nie najazd na Irlandię, taki ni z gruszki, trochę ni z pietruszki, ze strony normańska, angielskich zdobywców, no to by może było w ogóle inaczej w Irlandii. No on jest potomkiem, no i zaczyna się gadanie. Okazuje się, że w Irlandii jest takie jakby, ja wiem, Muzeum Pamięci, przy którym jest, i to formalnie, Rada wszystkich potomków byłych ważnych królewskich, arcykrólewskich szefów klanowych rządów Irlandii. W Irlandii zostało około 11 takich potomków. W Irlandii zresztą sukcesja nie idzie z ojca na syna, tylko z ojca na bratanka. To bardzo skomplikowane jest. No i między innymi jest ten O'Connor. Don, on ma nazwę, przydomek od momentu, kiedy zostało jego królestwo Connachtu podbite przez jednego z tych najeźdźców. Zresztą, co ciekawe, podbite, mimo że wcześniej on, że tak powiem, z Henrykiem II zawarł przymierze i Henryk nadał pewnego rodzaju przywileje gwarantujące prawa między innymi jemu. I przyjęty jego był ród do jakby spisu tych najważniejszych rodów, stąd to już było zapisane od XII wieku, ta rodzina w księgach angielskich. No fajno, pogadaliśmy, później parę razy spotkaliśmy się, on bardzo był zainteresowany, bo on wiedział też, że ja się zajmuję i żona zajmujemy się Irlandią. Myśmy wtedy zaczynali próbować tłumaczyć historię Irlandii, która potem skończyliśmy, jak wróciliśmy do Polski. No i dobrze było. I nagle w 95 roku na moje urodziny, a to już był ostatni mój rok w Irlandii, zawiadamia mnie sekretarz O'Connora, że oni chcą nadać mi order tak zwanego rodu O'Connorów, upoważniający mnie do tego, że nazywam, mogę używać jakby tytułu przyjaciela rodu najbliższego. W dawnych czasach to mógłbym spać w pierwszym kręgu przy kominku, no bo tam te sale były zimne i oni tak spali, ten krąg królewski, no i ja między nimi mogłem spać najbliżej i inni dalej. Tu nawiasem mówiąc, jak byłem w Polsce, rozmawiałem jeszcze z Wałęsą, bo już chyba gdzieś na początku 75 wiadomo było, że to może coś takiego mi spotka. No i rozmawiałem z Wałęsą w czasie wizyty prezydent Irlandii w Polsce, też to organizowałem. Bardzo ważna sprawa, bo z nią przyjechało pewno biznesmenów. W Irlandii zaczęto nareszcie pisać o Polsce jako kraju ewentualnych korzyści handlowych i tak dalej. No i Wałęsą rozmawiam. Wałęsa mówi, coś słyszałem, że ty masz dostać taki order. No ja mówię tak, no i tłumaczę mu, na czym to polega. A on zaniepokojony mówi, ale to chyba nie zamierza spać w pierwszym kręgu przy kominku z panią prezydent. Ja mówię, chciałbym, bo ładna, bardzo przystojna pani, no ale kominków nie ma, poza tym nie te czasy i ja niestety sprawuję funkcje państwowe. To zostanę, wrócę do poezji potem. No i odbyło się to nadanie orderu. To jest taki, tu trzeba powiedzieć, w Irlandii nie ma orderów państwowych. I to była jakby forma zamknięcia mojego ambasadorowania uznaniem ze strony irlandzkiej, no i nadaniem jakiego orderu, który został orderem prywatnym, królewskim, a jednocześnie w jakiś sposób respektowanym państwowo, ponieważ to należy do muzealnych. To zgromadzenie potomków jest jakby zarejestrowane muzealnie. No i mam ten order piękny, dyplom taki wielki po irlandzku. No i order bardzo ciekawy, bo z chrubem O'Connorów. To jest takie ramię z mieczem na tle zębu i napis jest taki, ramię, które broni Irlandii. To zawołanie O'Connorów. Mam to w domu, no i wreszcie, jak widzę, się szerzy, bo to najbardziej interesuje ludzi. Chociaż miało to przełożenie na konkretną robotę ambasadzką. Mówię to, bo wszyscy myślą, nawet kiedyś mówiłem, że ja tam tłumaczyłem irlandzkie wiersze, że ja miałem czas. Znaczy, ja tam zasuwałem, żeby nawiązać stosunki dyplomatyczne, stosunki biznesowe, otworzyć w ogóle ambasadę z niewielką grupą ludzi. Także w ogóle o tym, że ja jestem poetą, to pamiętali Irlandczycy, a ja zasuwałem, bo mam, zresztą mówię o tym śmiało, bo mam dobrą zostawioną opinię przez MSZ z tamtych czasów. No i tyle. I skończyłem, bo to było już dość tego, kiedy zaczęła się poważna ambasada, kiedy już w ogóle miał się pojawiać szyfran i tak dalej. No to już ja na szczęście kończyłem ambasadorowanie i wspominam ten okres taki trochę poetycko-dyplomatyczny, bo moja poetycka relacja z Irlandią i mojej żony również miała bardzo ważne znaczenie. Otóż my byliśmy w wielu miejscach, w których, że tak powiem, politycznie ambasadorowie nie byli. Na przykład miałem wykład w Tralee, to jest w Irlandii bardzo daleko na zachodzie. Z tego miasta pochodził wicepremier Irlandii. On też tam miał wykład i przyjeżdżał na ten wykład z Brukseli. Ponieważ tam było takie jakby święto i sesja na temat kultury dawnej galickiej, zjeżdżały się różnego rodzaju zespoły, które jeszcze recytowały i grały po galicku, zjeżdżały się różnego rodzaju kapele, były wykłady. No ja miałem tam wykład o literaturze Wyspy Blaska, to jest taka specjalna gałąź w Irlandii. No z żoną tłumaczyliśmy książkę i trochę upowszechnialiśmy wiedzę o tej literaturze w Polsce jeszcze przed wyjazdem do ambasady. Mówię o tym, bo właściwie trzeba było budować, ja to tak powiem, na ogół to wszyscy myślą, może tak gdzieś jest, u mnie nie było, że ambasador to jest taki, który tam siedzi, przyjmuje, podaje rękę, tam wita się, odznacza, składa tam listy uwierzytelniające i tak dalej, i tak dalej. I to było przeniesione gdzieś z dawnych czasów, kiedy rzeczywiście z powodu komunikacji ambasador miał, jak ja zresztą formalnie miałem, tytuł ambasadora zwyczajnego i pełnomocnego, czyli mogłem jakby dokonywać pewnych aktów prawnych w imieniu mojego państwa. Dawniej to było potrzebne, bo taki ambasador był posłańcem króla na dworze. Był takim, który prowadził politykę i donosił o tym królowi listami. No ale tutaj przy dzisiejszej komunikacji w zupełnie innych relacjach to nie było to. Ale co było ważne? Przynajmniej się tak wydawało, że szalenie ważne było wtedy robienie tak zwanego public relation o Polsce. O Polsce nie widziano wiele. Też takie obiegowe rzeczy, które szczerze mówiąc, jakby tak popytać, na temat Irlandii panują wśród Polaków, którzy kochają kogoś jak Irlandię, tylko nie bardzo wiedzą o wielu różnego rodzaju skomplikowanych rzeczach w historii, w geografii, w układach, w ekonomice i tak dalej. No może trochę ta książka, którą przetłumaczyliśmy od wielu lat jest w Polsce, książka Dzieje Irlandii, chyba najlepsza. Najlepsze kompendium takiej dość głębokiej wiedzy o dziejach skomplikowanych tego kraju. No i tak to wiedzieli w Irlandii o nas, coś tam wiedzieli. Wiedzieli, że niektórzy, że na miecz Kościuszki tam jak rewolucjoniści przysięgali, którzy podnieśli jedną z licznych powstań w Irlandii o niepodległość, że była hrabina Markiewicz, zresztą Irlandka, ale która była żoną naszego malarza, hrabi, zresztą dosyć takiego bon vivanta. Ona zasłynęła jako no, kobiecy dowódca oddziałów w czasie powstania wielkanocnego, zresztą w Irlandii, nie tragicznego, ale bardzo ważnego dla dalszych dziejów Irlandii. No więc robiłem żeby było jak najwięcej wiedzy, żeby było wiadomo, że są miasta, że jest architektura. Pani prezydent zwiedzała Kraków, starałem się pokazać jak najwięcej, bo to o tym wszystkim to nie bardzo wiedziano. Często panie... to było takie pole między Berlinem a Moskwą, tam coś tam było.
A panie ambasadorze, bardzo żeśmy się zasłuchali w tych opowieściach, ale patrzę na zegarek, a ten zegarek nieubłaganie pokazuje, że co minutę jesteśmy starsi. Więc bardzo chcę panu ambasadorowi podziękować za opowieść, za to, że byliśmy w Irlandii, że poznaliśmy rodzinę O'Connorów i byliśmy na tym pierwszym spotkaniu wielkanocnym w ambasadzie, w rodzącej się ambasadzie Rzeczpospolitej i życzyć panu ambasadorowi chcemy spokojnych świąt i zdrowia, bo o zdrowie dbać trzeba.
No jeszcze się trzymam, ale naprawdę jest tak już trudno, bo parę dni temu zmarła jedna z naszych żon, moich bliskich kolegów. No po prostu on zachorował, on jakoś przeszedł dobrze, on ją wziął co do szpitala, jeszcze dzwoniła ze szpitala do nas, no i po paru dniach jej nie ma. To tak się również dzieje, czyli to nie jest zabawa, jest niebywale trudna sytuacja w Polsce, no i organizacyjnie trudna, ale jakoś idzie. No dziękuję wam, się kłaniam i wracam do bycia normalnym człowiekiem, tak jak w podskokach nieomal wracałem do bycia normalnym człowiekiem, bo ambasadorowanie jest to jednak pewnego rodzaju bycie na uwięzi, różnego rodzaju konieczności, układów, obowiązków, no, przekonań i tak dalej, i tak dalej. Robiłem to dobrze, bo ja jestem dość zorganizowany człowiek.
A przy okazji, poeta.
Na przykład byłem z psem na spacerze, oczywiście w masce, chodzę po łąkach, no i teraz gadam z wami, a potem będzie jakieś normalne życie. Ale pozdrawiam ambasadora w Irlandii, bo wiem, że tam teraz jest ciężka charówka.
To prawda.
Kłaniam się wszystkim, wam szczególnie.
Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt życzymy. Ernest Bryl był gościem studia Dublin, który dzisiaj jest z Warszawy.